Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać cejrowski.com/sklep. Co tam jest? No, ma tę moc. Tu Państwo widzą. Koszulki wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Gra Boso przed świat. Tu i cała masa innych rzeczy. Yerba. Mate. Rurka do yerby. Naczynie do yerby. Mate wszystko w moim sklepie. Cejrowski.com/sklep.
Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I w Arizonie przebywający Wojciech Cejrowski. Dzień dobry panu.
No, dzień dobry.
No, dzień dobry. No właśnie.
Przez ktorobie.
Poczekaj, no i już się zaczyna.
O bombach atomowych to już mi się nie chce. Natomiast przestudiowałem temat tych elektrowni atomowych. Nikt Polaków nie pyta. Jako grupy władza powinna pytać, czy Polak chce, żeby było kilkanaście małych reaktorów, jakaś rozmowa na ten temat. No władza powinna pytać.
No to nie jest, no, ale nie... to nie jest przypadkiem sprzeczne z tym, co na ogół mówisz, że władza jest po to, żeby podejmować decyzje, a nie po to, żeby pytać. Raz na 4 lata władza pyta, czy dobrze rządzi i podejmuje decyzję. Jak się komuś nie podoba, to zmienia władzę po 4 latach. A tak pytać i pytać, to już wbrew zasadom Wojciecha Cejrowskiego.
Nie do końca. Otóż władza ma się poruszać w ściśle określonych ramach.
Panie redaktorze, stop. Stop.
Tak,
10 sekund tak. Na zmianę internetu. Bo brumi, bo szumi, bo przerywa, bo nie wiadomo. No to Wojciech Cejrowski teraz dokonuje tej magicznej sztuczki i zmienia internet. W Stanach Zjednoczonych zmiana internetu nie jest wcale taka trudna, co udowadnia Wojciech Cejrowski, który wcale nie jest asem komputerowym. Jest lepiej. I teraz możesz już mówić, jak władza, jak zła jest władza w Polsce.
Władza ogólnie zawsze jest zła i zmierza w kierunku bycia coraz gorszą. No ale tak się umawiamy, że potrzebna nam jest jakaś władza. I teraz naród powinien tej władzy przekazywać plenipotencję. Co władzy wolno robić, a czego nie. Trochę jak dziecku niesfornemu czy nastolatkowi. Coś mu wolno w domu, a coś nie. I powinna być ciężka kara za przekroczenia. No i w ramach tej władzy, którą przekazaliśmy władzy, nie było mowy o żadnych elektrowniach atomowych wcześniej, więc jeżeli władza chce wymieniać sprzęt w całej Polsce na kompletnie różną koncepcję od elektrowni dotychczasowych, no to na to, żeśmy się wcześniej nie umawiali, w czasie kampanii wyborczej poprzednich wyborów nie było mowy o tym, że gdy obejmiemy władzę, to pod koniec naszej kadencji zapędzimy się w głębokie umowy, które kolejna władza będzie musiała realizować. Jak się ma taką nową koncepcję, bo się jakieś nowe czynniki pojawiły, to się przedstawiają narodowi i czeka się na wynik wyborów. Oraz podpisuje się ewentualnie papiery na takim poziomie, żeby gdybyśmy przegrali wybory, to żeby następny rząd mógł się wycofać zgodnie z wolą narodu z tych ustaleń. Ale ja tu o czym innym przez chwilkę. Otóż mamy budować tę elektrownię, rząd narodu nie zapytał, tylko jedzie w umowy i chwali się tym, że będziemy niezależni od ruskich dzięki temu, no bo nie będziemy musieli tyle tam ropy, gazu, innych rzeczy sprowadzać, bo będziemy mieli prąd z tych elektrowni, on będzie tani, czyściusieńko będzie, a tam te odpady nuklearne, damy sobie z tym radę, w ogóle nawet nie poczujesz, możesz połknąć. A skąd będziemy kupowali paliwo uranowe? No i oficjalne tezy władzy, która chyba nie doczytała tego, co ja znalazłem, są takie, że z Ameryki kupujemy reaktory małe, przydomowe, i paliwo do tych reaktorów też będziemy sprowadzali z USA. No to sprawdziłem, skąd się w USA bierze paliwo do reaktorów atomowych, które oni w tej chwili mają. Ci sami prywaciarze, od których my chcemy kupić reaktory. Bo w Ameryce wszystko jest prywaciarskie, nie ma tam państwowych elektrowni. No i teraz, otóż Ameryka przestała produkować wzbogacony uran do elektrowni, nie ma. Sprowadza go dla swoich elektrowni z Kanady, 27% całości dostaw, z Kazachstanu, to jest niebezpieczne, bo tam Putin ręce trzyma i Chińczycy, nad Kazachstanem. 25%, czyli razem ponad połowa amerykańskiego uranu do amerykańskich elektrowni pochodzi w tej chwili z Kanady i z Kazachstanu. Na kolejnych pozycjach jest Uzbekistan, znowu tam Putin ręce trzyma i Xi, Australia i tak dalej. Dochodzimy do końca tej listy i wychodzi nam, że uran pochodzący z USA odpowiada jedynie za 5%, stanowi 5% całego uranu zużywanego w Ameryce do elektrowni. I to nie prawicowe pisemko jakieś, tylko New York Times opisuje tę sytuację. W ogóle poza kontekstem polskim, tylko zrobili taki artykuł w New York Timesie, analizowali tę sytuację. Amerykańskie firmy zajmujące się energetyką jądrową zmuszone są do polegania na tanim, wzbogaconym uranie sprowadzanym skąd? Wyprodukowanym, przepraszam, skąd? Gdzie? W Rosji. W tej chwili amerykańskie firmy zajmujące się energetyką jądrową zmuszone są do polegania na tanim, wzbogaconym uranie wyprodukowanym w Rosji.
Ale poczekaj, 27% z Kanady, 25% z Kazachstanu, trzecie miejsce Uzbekistan, czwarte miejsce Australia, no to już 5% z USA. To już wychodzi, że koło 80%, może nawet 5% jest już bez Rosji.
No. Jeszcze jest kwestia tego wzbogacony. Bo gdzie się wykopało, to jedno, ale potem trzeba go wzbogacić. To fizyk ci wytłumaczy, zagęścić, czy jak to tam, jest do takiego poziomu, żeby to się dało wsypać do elektrowni i żeby tam zaczęło działać. No i New York Times, czyli lewacka gazeta, podaje informacje, czy gazeta Bidena, no jak chcesz to nazwać, taki tam gazeta wyborcza amerykańska. Oni podają, niezłośliwie wobec Polski ani nic, tylko na temat Stanów Zjednoczonych podają informację taką, że jedynie 5% za produkcję, jedynie 5% odpowiada USA. Natomiast muszą polegać na tanim towarze wzbogacanym. Wzbogacenie uranu odbywa się w Rosji. I teraz uzależnienie amerykańskiego sektora energetyki jądrowej od Moskwy to jest fakt. Poprzednio Ameryka miała dominację, bo była zimna wojna, miała dominację na tym rynku, na cały świat się z Ameryki wtedy kupowało. No ale po upadku Związku Sowieckiego tam nastąpiły takie koncepty w Ameryce, że może, żeby oni do bomb nuklearnych nie produkowali zagęszczonego uranu i innych takich rzeczy, to stwórzmy dla nich rynek, kupujmy od nich, czyli te fabryki zagęszczania uranu niech sobie tam zachowają, ale niech nie produkują bomb, tylko zabierajmy im cały ten zagęszczony dla naszych elektrowni. Za czasów Hillary Clinton, czyli Obama jest prezydentem USA, Biden jest wiceprezydentem, a sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych amerykańskich jest Hillary Clinton. Co ona zrobiła za swego urzędowania? Wyprzedała amerykańskie kopalnie surowców radioaktywnych w ręce rosyjskich oligarchów. Wciągnęła ich na rynek amerykański, mówiła. Zezwoliła na sprzedawanie udziałów w amerykańskich kopalniach za granicę. I kto kupił? No, kto ci kupi kopalnię uranu? Ktoś, kto się kompletnie na tym nie zna? Udziały w kopalni uranu? No nie. Zaczęli kupować oligarchowie ruscy. Za czasów Hillary to już Putin hasał w Rosji. To nie są czasy Gorbaczowa czy Breżniewa albo Jelcyna. Tylko to są czasy Putina. W czasach Putina Hillary Clinton, jest takie zdjęcie, jak robiła reset z Rosją, z tym wielkim takim ministrem spraw zagranicznych, czyli jej odpowiednikiem w Rosji, zapomniałem jak on tam się, Ławrow, o, z tym. Są takie sceny, wielki guzik przywiozła, ten guzik nie zadziałał, robiła reset. I w tamtym okresie zezwolono na to, żeby inwestycje rosyjskie w Ameryce mogły się odbywać, ponieważ uran to jest sprawa strategiczna i delikatna, to musiał być odrębny papier na to. Gdyby chcieli kupować fabrykę szczoteczek do zębów, to nie wymagało żadnych specjalnych uruchomień, resetów i zezwoleń. Natomiast na uran musiała się zgodzić osobiście Hillary Clinton, złożyła podpisik. I w tej chwili nawet te 5% amerykańskiego udziału we własnym uranie jest zaburzone w ten sposób, że oligarchowie rosyjscy mają udziały w tych firmach, a czasami większościowe. Zostawili Amerykanów na pokaz, zostawili jakieś tam z Arabii Saudyjskiej, se sprowadzili udziałowców, a kupcie trochę akcji i tak dalej. Ale kontroluje koparnie tu i tam i siam. Na terenie Stanów Zjednoczonych kontroluje rosyjski oligarcha. Więc w ten czy inny sposób amerykańskie elektrownie korzystają z ruskich, żeby mieć paliwo, i w ten czy inny sposób ostatecznie, jeżeli my postawimy sobie reaktory, a sytuacja w Ameryce się nie zmieni, to będziemy kupowali paliwo do naszych reaktorów formalnie od pośrednika w USA, ale ten pośrednik w USA będzie płacił ruskim za to paliwo. To takich informacji doszukałem się. Musiałem lewackie gazety również czytać. Specjalnie dla Radia Wnet, bo my to wyczuli zawsze, jak rząd coś chce kupić, to ja sprawdzam, czy kupił tanio, czy kupił dobre, no bo za moje kupuje. No sprawdzam. Wysłałem kogoś na zakupy, sprawdzę. Jak broń kupowali w Korei, to też sprawdzałem, czy te czołgi dobre, czy niedobre. I tutaj moją uwagę zwróciło paliwo. Bo co z tego, że mamy reaktor? Musimy mieć paliwo na bieżąco. Co z tego, że mamy elektrownię? Jak Niemcy nam zabronią w ramach Unii wydobycia węgla, no to co nam z elektrowni? No i to mnie uczuliło. I teraz nawet nie proszę o komentarz Krzysztofa Skowrońskiego, tylko to taką konstatację szeroką zrobiłem. Nawet sam nie wiem, jak się pomieścić w tym wszystkim.
Bo jak... To jest no, z faktami nie można polemizować, bo rzeczywiście uran nie jest objęty sankcjami, jeśli chodzi o Rosję.
A dlaczego nie jest? To już teraz wiemy, że nie jest. Nas wkurzało, że nie objęli sankcjami uranu. No ale teraz już wiemy dlaczego, bo objęliby wtedy Amerykanie sankcjami własne elektrownie. 40 coś mówiłeś, przepraszam, że przerwałem.
47, ale to nie jest ważne, bo twoje obliczenia były prawidłowe. Ile Rosja zarabia na uranie? Takie pytanie zadamy. Mów coś, zarabia na uranie, żeby dodać jedną informację.
Dobrze, to jest bardzo trudno policzyć, bo teraz uważaj, to musiał dobry fachowiec od tego rynku prześledzić, bo jeżeli oligarcha rosyjski kontroluje za pomocą udziałów w jakiejś korporacji albo czym tam spółce część wydobycia Kazachstanu z jakiejś konkretnej kopalni. Jednocześnie ten sam oligarcha ma udziały w podobnym biznesie w innych krajach. W Uzbekistanie, może w Australii sobie coś kupił i jeszcze w Stanach Zjednoczonych. A do tego jego kolega, bądź też on sam, ma fabrykę zagęszczania tego uranu. To żeby wyliczyć, ile Rosja zarabia, czy Rosjanie ile zarabiają na uranie na całym świecie, albo na tym, który my będziemy kupowali, to nie jest proste liczenie. Bo on ma jakieś udziały. No nie ma fabryki na własność w Ameryce, bo to by tak źle wyglądało, że nawet Hillary nie mogła tego podpisać. Ale ma udziały, ma jakiś pakiet kontrolny. Albo nawet mniejszościowy, ale no ma. Czyli zarabia jakąś frakcję tego, co zarabia cała kopalnia. Bo się musi dzielić swoimi zyskami z innymi udziałowcami. Kim są ci inni udziałowcy? Trzeba by dokładnie powiedzieć, ile on ma udział. 12%. Dobra, no to 12% zysku z tej konkretnej kopalni płynie do Ruska. Z innej i jakiś jeszcze inny procent. A dodatkowo tenże Rusek ma kilka kopalni na terenie Związku Sowieckiego, czyli jak to się tam obecnie nazywa, Rosji, i Kazachstanu i gdzieś. To jest trudno policzyć. Myślę, że nie wygooglasz tak od ręki. To analityk rynku uranowego, który w tym siedzi od lat i śledzi przepływy, musiałby to wyśledzić.
No, jest jedna kwota podana, 450 milionów euro rocznie. Rosja zarabia na handlu uranem, ale 450 milionów euro to wydaje się, że nie jest to bardzo dużo w skali tego wszystkiego, co się dzieje na świecie i tych wszystkich kosztów, które ponosi
i napisali Rosja. A mamy do czynienia z prywaciarzami rosyjskimi i tu oni nie wpadają wtedy do kategorii
ale
Rosja.
18 elektrowni jądrowych jest w Europie Środkowej, jest uzależnionych od dostaw rosyjskich elementów paliwowych. Słowacja, Bułgaria, Czechy, Węgry, Finlandia. Takie kraje są wymienione. Polska nie jest uzależniona, bo w Polsce póki co elektrowni atomowych nie ma. Rzeczywiście kupujemy licencje na budowę elektrowni, czy współbudujemy z Amerykanami i Koreańczykami. Polskie prywatne firmy też się mają zająć budowaniem elektrowni, albo takie konsorcje, w które wchodzi tam między innymi Imperium Zygmunta Solorza, ale też już wielkie polskie firmy, Orlen, KGHM, to są na pewno IPG, to są na pewno te firmy, które chcą budować elektrownie atomowe. No i co my z tym, panie redaktorze, zrobimy?
No
i
co no, przeczytajmy tym... jeszcze, co jest w kontrakcie na reaktor, bo ja ci powiem już teraz z dużą dozą prawdopodobieństwa, mam rację. Otóż, kiedy kupujesz samochód u dealera licencjonowanego, to przez jakiś czas, żeby utrzymać gwarancję na ten samochód, musisz do serwisu przyjeżdżać do niego. Nie możesz sobie do pana Rysia pojechać, który tyle samo umie, tylko musisz do tego serwisu jechać i w dodatku drogo. I w tym serwisie też wymuszają, że do tego konkretnego modelu samochodu musisz korzystać z konkretnego oleju bądź filtru paliwa. Nie możesz se wsadzić dowolnego. Więc ja ci mówię teraz, nie sprawdziłem tego, bo tych kontraktów nikt nie pokazuje, ale będzie napisane, że paliwo do tych reaktorów musisz brać od gościa, który ci udzielił licencji na ten reaktor, bo inaczej on ci powie, nie bierzemy odpowiedzialności, jak się zepsuje. No to roztropne wtedy z punktu widzenia kupującego jest, wolimy, żeby oni nam jakąś gwarancję dali, że nam to nie wybuchnie w gębę, czyli będziemy kupowali paliwo od nich i oni gwarantują, że to paliwo pasuje do tego reaktora, jest odpowiednio czyste, odpowiednio zagęszczone, nie za gęste, nie rozsadzi go, nie za słabe, że on się zatrzyma, nie będzie prądu produkował. Więc ci gwarantuje, że paliwo będzie w tych umowach, no gwarantuje nie, przepraszam, ale jestem prawie pewien, że w tych umowach jest napisane, że paliwo musimy kupować od gościa, który nam udziela licencji, albo od wskazanej firmy, czyli od amerykańskiej. A amerykańskie firmy, jak już wiemy, mają na swoim własnym rynku tylko 5% własnego paliwa, a resztę uzależnieni są od Moskwy.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No, czyli będzie drożej.
Czyli będziemy kupowali drożej, bo od pośrednika. Moglibyśmy od ruskich kupić jeszcze, taniej, ale chcemy też czysto wyglądać, więc lepiej jak na paczkach jest napisane sprowadzone z USA, a i nie zaglądamy skąd tam USA sprowadziło te paczki.
No i są jeszcze złoża uranu na Ukrainie.
No ale jeszcze zagęszczarka musi być. A poza tym te na Ukrainie są kontrolowane przez ruskich oligarchów. Nie, oligarchia nie. Rosyjska i ukraińska to jest jedna wielka moskiewska rodzina.
Niekoniecznie, to jest taka podzielona rodzina, więc to nie jest jedna.
Oligarchia w Rosji też jest podzielona na zauralską i przeduralską i tam się kłócą o zasoby, a Putin jako państwo rozdziela włości, jak władca feudalny. Jak mu ktoś podskakuje, to on mu zabiera obłość jakąś i daje innemu oligarchi.
I między innymi, wiedząc to,
A w obłości tam, proszę pana, kopalnie, ale takie srakie i owakie.
Ja wiem, ja wiem, że to jest taka, ale tak nie jest, jak mówisz. To nie jest jedna
czyli
rodzina,
jest
to są dwie rodziny.
I nie rozdziela obłości.
W Rosji rozdziela, nawet nie rozdziela, tylko daje licencję i możliwość zarabiania pod jednym warunkiem, że wszystko jest pod kontrolą Putina. Tak się dzieje w Rosji, ale jak wiesz, Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą i Ukraina jest innym państwem, nie takim samym jak Rosja. To się zdarzyło w 2013 roku, wtedy, kiedy z Ukrainy wyprowadził się Janukowicz, czy 2014 roku, wtedy, kiedy Majdan skończył się tym, że Janukowicz wsiadł do samolotu i pojechał do Rostowa nad Donem i tam dostał swoje mieszkanko, żeby czekać na swój moment i się nie doczekał. 24 lutego liczył, że będzie ten moment, 5, 6, 7, tego nie było momentu, więc jest teraz odstawiony do rezerwy i o nim jest cicho, a Rosjanie
mają... Teraz przeszedłeś jak w kapciach w muzeum, takie kiedyś dawali kapcie, żeby podłogę
sobie
wypastowali i miałeś w kapciach chodzić, kretynizm kompletny. Połóżcie inną podłogę, dywany na wierzchu, a tamtą se schowajcie pod spód. Nie będzie śmierdziało pastą potem z sukni królowej Marysieńki do mnie. Przez te buty wszystko. Więc przeszedłeś na takich butach, prześlizgnąłeś się do polityki i jakiś Janukowicz wyjechał. Ja mówię o oligarchii, to jest forsa. To są władcy feudalni i oni mają w związku z wymyśleniem czegoś takiego jak korporacja, mają udziały pokupowane. Gdy prześledzimy wszystkie duże firmy, czyli te w posiadaniu oligarchów na Ukrainie, w każdej są udziały oligarchów rosyjskich. Współpracują ze sobą, bo ta ziemia kiedyś była wspólna i kiedy było przewłaszczenie na kapitalizm, to oligarchowie łapali wszystko jak leci. No i tak się uwłaszczyli na majątku, że mają oligarchia, choćby ta spółka, z której łapówki brał Hunter Biden i przekazywał tatusiowi, bo mieli wspólny rachunek bankowy. No to Burisma jest również w posiadaniu rosyjskich rączek. No tak jest na świecie i może nam się nie podobać ta sytuacja, ale takie są fakty. I teraz konfiskata majątków oligarchów rosyjskich. Był taki temat w zeszłym tygodniu. I ja się zastanawiam, jak to w prawie europejskim dałoby się uzasadnić, jeżeli nie chcemy złamać tego prawa. A chcemy je złamać, z tego mi wynika. Otóż obywatel, który prowadzi działalność gospodarczą, no nie odpowiada za działania rządu. On temu rządowi się wypłaca. Oligarcha płaci Putinowi w różnych formach. Coś, co byśmy nazwali łapówką, dole odpala, podatek nieformalny i pilnuje w obłości, żeby wszystko szło jak należy, dzięki czemu może tam rżnąć ludzi i zarabiać. Rżnąć nie w sensie gardła podcinać, tylko oszukiwać ich. Wpisuje pensję 400, bierze 200 sobie do kieszeni, dzięki temu masz pracę. No i teraz, czy taki prywaciarz, który poszedł na niemoralne układy z władzą, czy on może być pozbawiony majątku, którego się dorobił w ramach legalnych działań na terenie Unii Europejskiej, bo chcemy skonfiskować majątki rosyjskich oligarchów. Nie odbywa się żaden sąd. Nie stają przed sądem, żeby osobiście odpowiadać i żeby się to zakończyło konfiskatą mienia z jakiegoś paragrafu. Tylko chcemy tak ogólnie złamać własne prawo i skonfiskować te majątki, bo byśmy chcieli osłabić Putina i tak się dopuszczamy czynności. No ale to nie będą czynności prawne. Tylko będzie trzeba złamać własne zasady. Że osoba powinna przed sądem odpowiadać, mieć prawo do obrony i nie możemy konfiskować, jest napisane, że nie wolno konfiskować majątku tak po prostu bez wyroku. A teraz chcemy to zrobić. Ale... No to jak skonfiskujesz Rosjanom, to skonfiskujesz również częściowo te majątki, które mają na terenie Ukrainy i na odwrót. Bo obywatele Ukrainy mają udziały, oligarchowie ukraińscy mają udziały w rosyjskich firmach. I w angielskich, i w wielu innych. No to jak skonfiskujesz majątki firm rosyjskich, to skonfiskujesz częściowo majątki obywateli ukraińskich, którzy w ogóle nie odpadają za to, co się dzieje w Moskwie, ale dostaną po kasie. Co z tym fantem, proszę pana?
Nie jest to oczywiście proste zagadnienie, proszę pana, tylko skomplikowane. Cały czas zastanawiasz się nad tym, skoro wiesz, że ktoś należy do mafii, czy temu komuś, kto należy do mafii, a swój majątek przekazał żonie, czy można ten majątek skonfiskować. I to są pytania, rozumiem, na które szuka się odpowiedzi, a na razie ten majątek chyba nie jest skonfiskowany, tylko jest zamrożony. Zamrożony, który ma...
No ale to już nawet ten fakt, czy wolno komuś zamrozić jego majątek bez wyroku, ale bez żadnej rozprawy sądowej.
Ale jak jest wojna, to rozmaite rzeczy się dzieją w czasie II wojny światowej.
Ale to nie jest
też
wojna Ukrainy i Rosji z Unią Europejską. Tylko to jest wojna w odrębnym kraju. Mówimy, że Ukraina jest krajem niepodległym, odrębnym od Rosji, ale też odrębnym od Unii Europejskiej i NATO.
Ale,
więc
ale w tym wypadku takim można... jesteś detalistą, a tu jest nie chodzi o detale, tylko chodzi o istotę i chodzi o wolność, a nie o detale, więc dlatego...
Dyktatura nie ogląda się na detale prawa i na paragrafy i wyciera sobie mordę, dyktatura, wolnością. Na tym polegają dyktatury. I Hitlery, i wszystkie inne dziady zawsze sobie wycierają dla waszego dobra, dla waszego bezpieczeństwa i o wolności dużo gadają. Konstytucja Związku Sowieckiego tam słowo wolność odmieniała przez przypadki nawet zagraniczne, nie tylko własne. Natomiast co zrobić z mafiozem? No, Ameryka już ten proces przeszła i na samym początku wpisała poprawki do konstytucji, że nie można nikomu bez wyroku zabierać majątku i nie można wsadzać do więzienia bez wyroku i musi mieć obrońcę i tak dalej. I teraz nawet taki mafiozo, To jest cena, którą płacimy za demokrację. Ma prawo do obrony. Jak nie ma pieniędzy, to ma prawo do państwowej obrony, czyli państwo płaci przestępcy na adwokata. W Polsce to też obowiązuje. Morderca ma prawo do obrońcy, za którego my wszyscy płacimy. Bo chcemy, żeby każdy miał prawo do obrony, nawet ktoś, o kim myślimy z góry, że to jest bydlak, który powinien dyndać na szubienicy.
I dlatego właściciel, były właściciel Chelsea, który na początku wojny Chelsea została sprzedana, fundacja została utworzona, nie zgodził się na coś i w związku z powyższym jego majątek nie służy żadnym innym celom, jest gdzieś zgromadzony na jakiś kontakt, te wszystkie dokumenty dotyczące jego własności są w ramach jakiejś fundacji, ale nic się z nim dalej nie dzieje, bo to jest też oczywiście, że tak powinien system wolny funkcjonować.
Kto to osądził w tym przypadku tego faceta w Chelsea, że zablokowany ma majątek i nie może nim dysponować na podstawie jakiego wyroku?
Ja
nie bronię Ruska, bo ja ich nie lubiłem zawsze.
Ale bronisz Ruska. To nie broniąc Ruska, bronisz Ruska, bo bronisz...
Nie, bronię prawa. Że pakujemy się w kłopoty takie, że jak pożywi się nowo wzrastająca dyktatura łamaniem własnego prawa w imię wolności, w imię hasła wolność, to ta sama dyktatura pożywi się naszymi prawami, twoim prawem i moim prawem, kiedy jej to przyjdzie do głowy. Władza powinna mieć związane ręce prawem. Zmieńcie prawo.
Ale dobrze,
na terenie wolno konfiskować majątek.
Jest prawo sankcji, które obowiązują i w ramach tych sankcji ten majątek został zamrożony, skonfiskowany albo przekazany do jakichś tych sankcji.
Ale
zostały
czym
wprowadzone.
Ale są sankcje wobec państwa?
Ale nie odróżniasz majątku państwowego od niepaństwowego. Nie odróżniasz. W przypadku Rosji nie odróżniasz, bo wiesz o tym, że majątek, który należy do kogoś, niekoniecznie do niego należy. Niekoniecznie jest to majątek, który on zdobył. Wiemy, w jaki sposób zdobywało się, jak się stawało oligarchą w Rosji. I wiesz o tym, że ten majątek jest zaznaczony przez siłę państwa. Nie są to indywidualne zdolności Billa Gatesa, który stworzył swoją własną firmę w garażu, tylko to są układy mafijne, które służą reżimowi, który wykorzystuje je w rozmaity sposób. Między innymi do walki z tobą. To znaczy, jeżeli ty sam nie będziesz się bronił przed tym, który z tobą walczy i chce wykorzystać ten majątek do tego, żebyś mówił coś innego niż powinieneś mówić, no to wtedy państwo demokratyczne, tak jak system obrony organizmu, zaczyna się bronić przeciwko temu. No i musi wykorzystać, jeżeli nie ma w systemie odpowiedniego zapisu, ale to musi go stworzyć. Ja też nie jestem zwolennikiem, ale akurat majątek rosyjskich oligarchów należy skonfiskować, niezależnie od tego, czy...
Czyli złamać prawo, bo jest ważniejsza jest ta konfiskata, sprawdzam, czy to mówisz.
To mówię.
Od zachowania prawa.
Mówię, że
czyli łamiemy własne prawa obywatelskie, własne prawa człowieka, bo w ramach praw człowieka masz wpisane prawo do rozprawy sądowej, w której muszą ci udowodnić to, co przed chwilą podejrzałeś.
Ale dobrze, ale to wcale nie wyklucza. To nie jest tak, że ci wszyscy, którzy mają swój majątek na Zachodzie, nie mają prawa do sądów i do sprawy sądowej. Tylko chodzi o to, żeby tu i teraz i natychmiast ten majątek nie służył Putinowi i tyle. Przecież oni mają prawo. Przecież to nie jest tak, że Abramowicz nie ma prawa, bo ma takie prawo, tak? Chociaż wszyscy wiedzą, że jest kasjerem Putina.
Nic nie zrozumiałem z tej ostatniej frazy. Ja po libertariańsku podchodzę. Władza powinna w ścisłych ryzach prawa się poruszać, a w tej chwili władza pod wpływem naszych również emocji, obywatele krajów chcieli ukarać tych dziadów, skonfiskujcie im. Nikt nie zwraca w takiej emocjonalnej sytuacji uwagi na to, że władza właśnie dostała przyzwolenie na połamanie praw obywatelskich. No bo upatrzyliśmy sobie bydlaka, którego strasznie chcemy ukarać. Czyli daliśmy władzy prawo do linczu. Czyli wykonanie wyroku bez rozprawy sądowej, bez obrońcy, bez wdawania się w szczegóły, bo to jest straszny bydlak, ale gdy trzeba lincz.
No dobrze, ale...
Daliśmy władzy prawo do linczu, to władza zlinczuje kiedyś nas również, jeżeli damy jej wolną rękę.
Niekoniecznie, bo może masz przypadek. Sam mówisz, że gdyby ktoś wszedł na teren twojej posesji, to masz go prawo zastrzelić, tak? To w związku z powyższym, bo to jest w samoobronie i w poszanowaniu twojej własnej własności i czegokolwiek, czego tam chcesz, żeby było poszanowane. W momencie,
no
kiedy, kiedy jest samoobrona, jeżeli jest samoobrona, no to wtedy masz prawo sam się bronić. Policjant ma prawo zastrzelić gangstera, kiedy jest sytuacja taka. No i to może jest ta interpretacja słuszna dla oligarchów rosyjskich, a nie każda, a nie inna, taka miękka, że tutaj trzeba poczekać i tutaj trzeba do sądu pójść i kto ma to osądzić, tak? W jakich kategoriach? Kogo i na co wzywać? Bo to jest coś innego.
Jeżeli nie można osądzić, to nie można karać.
No ja wiem, że będziesz chciał, żeby ten cały kapitał chiński, który jest w Stanach Zjednoczonych, albo kapitał, który nie wiadomo co robi, to będziesz chciał, o tak, trzeba szanować ten kapitał, on tutaj jest bardzo piękny,
właśnie
dobry i szlachetny,
a nie
jakiś inny. No.
Chciałem poddać rozwiązanie. Równość wobec prawa. I w związku z tym, jeżeli nagle chcemy drugiej zimnej wojny z Rosją, bo nam się Rosja nie podoba i jawi nam się jako zagrożenie nas, no to hurtem równo po wszystkim. Czyli firmy rosyjskie tracą udziały, czy obywatele rosyjscy tracą udziały w firmach wydobywających uran na terenie Stanów Zjednoczonych, tracą z takiej ogólnej ustawy przeciw Rosji. Nie pojedyncze sankcje skierowane w pojedyncze osoby z nazwiskami, że z tej listy nie wpuszczamy ludzi, tylko jeżeli to jest zimna wojna na tym poziomie, to równo po wszystkich, żaden obywatel rosyjski nie ma przez czas jakiś prawa wstępu do Stanów Zjednoczonych, nie ma prawa do posiadania majątku na terenie Stanów Zjednoczonych, jakiegokolwiek, czy to jest oligarka, czy zwykły rysio. Wszystkim równo, bo my toczymy wojnę nie z wami indywidualnie, tylko z Rosją jako taką. Jesteśmy pokłóceni, traktujemy ją jako zagrożenie, zaatakowała cały nasz świat i w związku z tym cała Rosja jest odcięta. Proszę się spakować, wyjechać, a wasz majątek przechodzi na własność rządu federalnego Stanów Zjednoczonych czy kogoś tam. To wtedy byłoby uczciwie. I nie złamalibyśmy praw indywidualnych, tylko weszlibyśmy w konflikt z Rosją, bezpośredni z Putinem. I wtedy byśmy położyli nacisk na Putina, bo różne osoby prywatne, które są w opozycji do Putina, nagle nie mogą z Nowego Jorku pojechać na przedstawienie na Broadwayu, bo w ogóle nie wpuszczają do Ameryki Ruskich przez kogo? Przez Putina. No to wtedy by była szansa na jakąś rebelię.
No to co?
Wewnątrz Rosji. Albo negocjacje.